Proszę. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Boże pokorny, Ty, którego jedynym pragnieniem jest to, abyśmy odnaleźli Ciebie, a w Tobie mogli odnaleźć nasze życie, nasz rozkwit, nasz wzrost. Prosimy Cię o to, żebyś posłał swojego ducha, aby on usługiwał nam podczas tego słuchania. Daj nam doświadczyć tego spotkania, do którego nas zapraszasz. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Chciałbym, żeby te wieczorne katechezy były takim potrójnym rozwinięciem tematu naszych rekolekcji, a ten tytuł, temat tych rekolekcji brzmi Pokorny Bóg. Można by o tym mówić bardzo, bardzo dużo, ale chcę powiedzieć w takich trzech odsłonach. O trzy odsłony, w jakich daje nam się poznać i spotkać pokorny Bóg. Z naciskiem na spotkać, bo po to tu jesteśmy, żeby nie tylko posłuchać, ale żeby spotkać pokornego Boga. Będzie na to okazja nie tylko podczas słuchania, ale też potem podczas jeszcze chwili adoracji Najświętszego Sakramentu, czyli przed tym, który bardzo pokornie ukrywa się za tak niezwykle skromnym znakiem, jakim jest chleb. Także adoracja jest najbardziej sposobnym, takim najlepszym, najbardziej pasującym sposobem spotykania takiego właśnie Boga, o którym chcę mówić. To słowo, które dzisiaj niech nas poprowadzi, to jest słowo o słudze. Bóg jest sługą, tak o sobie mówi, na bardzo wiele różnych sposobów. Święty Paweł, chcąc pokazać, jaki jest Jezus, co się wydarzyło, gdy Bóg stał się człowiekiem w Chrystusie, w drugim liście do Filipian pisze tak, w drugim rozdziale listu do Filipian. Jezus Chrystus, mając naturę Boga, nie uznał za stosowne korzystać ze swojej równości z Bogiem, ale ogołocił samego siebie. Ogołocił to wszystko, co było jakąś boskim blaskiem, chwałą, tym, co mogłoby nas onieśmielać, jakoś peszyć, to wszystko zdjął z siebie, całą boską chwałę, cały ten blask i przyjął postać sługi, stając się podobnym do ludzi. Uniżył samego siebie. Ten moment uniżenia Boga, on jest dlatego, że Bóg lubi się uniżać i nas zachęca, żebyśmy byli uniżeni. Tak jak kiedyś, pamiętacie, była taka legenda o świętym Aleksym, że on tam gdzieś pod schodami właśnie leżał, tam wylewali na niego pomyje i on się tym tak rozkoszował. Tak to przedstawiali nam, zwłaszcza jeszcze za moich czasów w szkole. Mnie polskiego uczyła taka pani, która z wyjątkowym niesmakiem mówiła o tym Aleksym, a sama o sobie, jako chyba jedyna nauczycielka w szkole, mówiła, że jest ateistką. Ciekawa rzecz, że ta pani właśnie polonistka, ateistka, która z taką wzgardą mówiła o tym Aleksym, że co to jest za ideał życia, nie? Tak się dać szargać bez sensu zupełnie. Kiedyś na lekcji, która była poświęcona Biblii, no bo jakąś jedną chyba godzinę poświęciła Biblii, wzięła księgę Pieśni nad Pieśniami i mówi tak. Pieśń nad Pieśniami to jest księga o miłości mężczyzny i kobiety. Co ta księga robi w Biblii? Jędrzejewski mówi do mnie. Ja wstałem cały już dygocze, bo ona była naprawdę bardzo surową nauczycielką. Jędrzejewski, co ta księga o miłości mężczyzny i kobiety robi w Biblii, skoro to jest księga o Bogu? coś tam próbuje wymyślać, szyje, jak to się zwykle robi, jak nie wiesz, a coś chcesz powiedzieć. I ona taka zdegustowana przerwała mi i mówi, to jest księga o miłości, bo Bóg jest miłością, Jędrzejewski, ty matole. W ten sposób głosiła Boga, który jest miłością. I motywem, dla którym Bóg staje się sługą, uniżonym sługą, nie jest jakiś masochizm. Nie dlatego, że On lubi, tak, żeby Nim gardzić. Tylko On chce być najbliżej nas, trochę niezauważony nawet, tak jest pokorny w tej służbie, po to, żeby służyć naszemu życiu, rozkwitowi, naszemu zbawieniu. Wiecie, co On robi najpierw? On się skrywa za swoimi dziełami. Po to, żeby w nas mogła zrodzić się wdzięczność, zachwyt i odkrycie Boga. Nie wymuszone jakimś majestatem i cudami, ale odkryte w pełni wolności. On się chowa za swoimi dziełami. Posłuchajcie tego fragmentu z Mateusza, 5 rozdział. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a swego nieprzyjaciela będziesz nienawidził. Tak w Starym Testamencie było. Lecz ja wam mówię, miłujcie waszych nieprzyjaciół. Błogosławcie tych, którzy was przeklinają i dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. I módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło i prześladują was. Abyście w ten sposób byli synami waszego Ojca, który jest w niebie. I teraz posłuchajcie tego obrazu. On bowiem sprawia, że Jego słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi. I On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jezus używa obrazu słońca i deszczu, które czemu służą? One służą wzrostowi. I one są dla wszystkich. To nie jest tak, że w Skomielnej Czarnej w ogródku pani Krysi, która chodzi na gorzkie żale, ale polało i kwiatki wzrosły, a u tego tam pijaka, co do kościoła nie chodzi, nie popadało, a jeszcze grat mu tam poleciał. Nie, w Skomielnej, jak pada deszcz, to pada równo na wszystkich. Jak świeci słońce, które daje wzrost, które wydobywa z ziemi, to wszystko, co tam jest ukryte, powiedzielibyśmy cały potencjał, który tu jest. Zobaczcie, jak służebne jest słońce i jak służebny jest deszcz wobec ziemi właśnie. A my jesteśmy ziemią. I w ten sposób Bóg pokazuje, jak On pokornie chce służyć naszemu wzrostowi. On nie ma takiej potrzeby, żebyśmy my za każdym razem mówili, o, to dzięki Bogu to się stało. On nie ma potrzeby, żeby robić jakieś takie mocne, zadziwiające interwencje, bo On jest słońcem i On jest deszczem, które pokornie, codziennie wykonuje swoją podróż przez niebo. Pokornie to nie znaczy ze spuszczonym łbem, tylko radośnie. Jest taki zresztą kawał, może on tam wybitny nie jest, ale coś pokazuje. Przychodzi wnuczek do babci, mówi, babciu, czy koń to też katolik? Babcia taka zbulwersowana mówi, co ci do głowy strzeliło? No bo koń też ma tak spuszczony łeb jak ludzie w kościele. Więc Bóg, który wyrusza, Bóg słońce w tej swojej miłosnej, ukrytej energii, ale tak hojnej, On wyrusza z radością każdego dnia. On nie musi się manifestować tak, żebyśmy mówili, o, Bóg zadziałał, tylko mówimy, o, słońce wzeszło i dzięki temu rośnie wszystko. Psalm 19 tak o tym mówi. Niebiosa głoszą chwałę Boga. Dzieło Jego rąk obwieszcza nieboskłon. Dzień dniowi głosi opowieść, a noc nocy przekazuje wiadomość. I teraz pada właśnie ten obraz słońca. Tam słońcu postawił namiot, a ono wychodzi jak oblubieniec ze swojej komnaty, cieszy się jak siłacz, który przebiega drogę. Ono wschodzi na krańcu nieba i biegnie aż po drugi kraniec, a nic nie schroni się przed jego żarem. To słońce jest przedstawione, to słońce, którym jest sam Bóg ukryty za tym słońcem, jest pełne radości, biegnie jak siłacz, wyrusza jak oblubieniec z komnaty swojej ukochanej. Widać ma energię od rana, że tak radośnie wyrusza. Tak o nim mówi psalmista. Więc nasz pokorny Bóg, który chowa się za słońcem, który chowa się za deszczem, robi to z ogromną radością, bo Jego cieszy, kiedy ziemia wydaje plon. A tą ziemią jest ta ziemia oczywiście, po której chodzimy, ale też nasze wnętrze. Kiedy my odkrywamy właśnie w słońcu Jego miłości, że dobrze jest żyć, że dobrze jest kochać, że pięknie jest być na tym świecie, że cudownie jest być człowiekiem, że cudownie jest mieć takie obdarowanie, które może tak bardzo w nas rosnąć i tak bardzo rozkwitać. On chce, żebyśmy odkrywali swoją siłę. Właśnie wyobraźcie sobie takiego pyszałkowatego mistrza, nie wiem, boksu czy mistrza biegania, w zależności kto tam co lubi. I teraz ten pyszałkowaty mistrz chce, żeby jego ekipa zdobywała medale, ale bardzo pilnuje, żeby, broń Boże, żaden z nich nie przebił tego mistrza. Żeby czuli ten pułap tutaj. I za każdym razem, kiedy mogliby bardziej gdzieś urosnąć w siłę, zdobyć kolejne jakieś mistrzostwo, no to on zaczyna wycinać tych, co się rozwijają. I tak wszystko ścina w dół. I znowu tam w kogoś inwestuje, jak za bardzo się wybija, to w łeb, nie? No taki Bóg nie jest. Boga cieszy nasz wzrost. A równocześnie on też będzie cały czas zachęcał nas, żebyśmy my naśladowali go w naszej służbie innym. Ale znowu ta służba ma być radością. Cieszę się, że mogę przyłożyć rękę do wzrostu. Słuchajcie, ja w środę popielcową wyjechałem z Łodzi, zasadniczo no tutaj kończy się mój wielki post. Jestem zmęczony, ale jestem bardzo szczęśliwy, bo uwielbiam ten moment, kiedy mogę asystować w tym, że Pan w swoim słowie przychodzi do ciebie, dotyka cię, porusza cię, zaprasza cię. Kiedy sprawia w tobie decyzję, kiedy się podnosisz, kocham przy tym być. I to nie jest dla mnie męczarnia. Ja się mogę fizycznie zmęczyć, ale dla mnie to jest ogromna radość, że mogę asystować w tym wzrastaniu. I gdy mówimy o służbie, do której Pan nas zaprasza wobec siebie nawzajem, to o to chodzi, żebyśmy się cieszyli, że możemy być dla kogoś pomocą. Poznałem niedawno kobietę, która prowadzi księgarnię i mówi, że ludzie przychodzą i mówią: proszę pani, jaką by mi pani książkę poleciła? Na chwilę z nim rozmawia, modli się w tym samym czasie, żeby mogła pomóc znaleźć taką książkę, która jakoś będzie pomocna temu człowiekowi na tym etapie, na jakim on teraz jest. I bardzo doświadcza takiej pomocy w tej służbie właśnie. Że ktoś przychodzi potem rozpromieniony, mówi: ta książka była dla mnie czymś niesamowicie ważnym. Skąd pani wiedziała? Jeżeli będziemy oddawali się do dyspozycji pokornemu Bogu, pokornemu, radosnemu Bogu, sami prosząc o łaskę pokory i radosnej służby, to czeka nas nieustannie taka słoneczna radość, kiedy słońce patrzy z góry i widzi, co się tutaj dzieje. i radość deszczu, który widzi, jak może głęboko wniknąć i ożywić ziemię. Jezus mówi tak w Ewangelii. Jeśli ktoś z was chce być wielkim, czyli jeśli ktoś z was chce, aby jego życie miało wielkie znaczenie, wielką rolę odegrało, czyli chcesz tego, żeby twoje życie miało wielką rolę, wielkie znaczenie? To jest dobre pragnienie, bardzo dobre pragnienie. Więc kto chce wśród was być wielkim, niech się stanie sługą. Bo to jest ta droga, żeby doświadczać wielkich rzeczy. Że ty możesz właśnie przyłożyć swoją skromną dłoń, rękę, cokolwiek, umysł, intuicję, odczucie, radę, czas do tego, żeby drugi człowiek mógł wzrastać. Mam takiego przyjaciela, który powiedział mi, jak jeszcze w takim okresie, gdy bardzo sobie ze sobą nie radził, miał po prostu był znanym bardzo muzykiem jazzowym i uzależnionym od używek różnych. I kiedyś Jan Budziaszek namówił go, jego przyjaciel, mówi: Rysiu, weź porozmawiaj z takim dominikaninem. To nie byłem ja, takim młodym dominikaninem. No i on się zgodził, taki jeszcze skacowany, taki jak zbity pies, tam siedzi i gada z tym dominikaninem. I nagle ten dominikanin mówi do niego tak: Panie Ryszardzie, tak mi relacjonował to Rysiu, Panie Ryszardzie, Pan Bóg, ja to czuję, że chcę przez Pana dokonać wielkich rzeczy. I Rysiu mówi tak: aż mnie ciarki przeszły. Wielkich rzeczy przeze mnie? Ja tu po prostu jestem ledwie zipie z poczucia wstydu, winy i niepewności, do czego to doprowadzi wszystko. A ten tutaj takie rzeczy mówi. A druga myśl, jaka mu przyszła, to tak westchnął w duchu i powiedział: mój Boże, ten miły młody dominikanin jest niespełna rozumu, skoro mówi takie rzeczy. Ale nie był niespełna rozumu, bo się okazało, że ten Rysiu z gitarką jeździ po różnych miejscach, w jakichś zakładach karnych, poprawczakach. Bardzo ma taki fajny przekaz, taki naprawdę pogodny niezwykle. Od wielu już lat jest człowiekiem wolnym przez łaskę od tych wszystkich używek i daje piękne świadectwo Bogu i służy w ten sposób. Nie? Więc jego życie ma wielkie znaczenie. Tak, Bóg dokonuje przez niego wielkich rzeczy. Czy on dokonuje cudów? Komuś odrasta ręka? Nie. Przy nim. Jak on gra na gitarze solówkę. Nie dzieją się takie rzeczy. Nikomu nie odrasta ręka, której by nie miał. Ale kto komuś rośnie nadzieja. To nie jest tak, że ktoś był martwy i nagle wstaje, jak Rysiu zaimprowizuje. Ale ktoś, kto był psychicznie, duchowo martwy, nagle odkrywa miłość Boga. Wielkie rzeczy się dzieją. Jeżeli my wchodzimy właśnie w tego ducha służby, o którym mówi Jezus o sobie. I mówi do nich: niech kto chce być wielki, niech będzie waszym sługą. Tak właśnie Syn Człowieczy zrobił. Bo nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. I wszyscy pamiętamy, a teraz niedługo sobie przypomnimy już za dosłownie 3 dni, ten cudowny gest Jezusa, który, kiedy byli razem z apostołami, on, o którym mówili, to jest Pan. Ten, o którym mówili, to jest nauczyciel. Ten, którego wielkość potrafili wyczuć, rozpoznać i oddawać mu chwałę, nagle ten właśnie ich mistrz i nauczyciel, jak mówi święty Jan, czytamy, wstał od wieczerzy, zdjął szatę. Zobaczcie, to samo, co powiedział Paweł potem. Zdjął szatę. to jest ten gest pokory, żeby to wszystko, co może być jakąkolwiek przeszkodą w służbie, tego się pozbyć. Wziął płócienny ręcznik i przepasał się nim. To była czynność niewolnika, sługi. Dosłownie. Tego nie robił ojciec rodziny, tego nie robił właśnie ojciec wobec synów czy wobec żony, tylko to robił niewolnik. Zresztą przypomniało mi się, jak, nie wiem, czy widzieliście film Jasminum, bardzo wam polecam, Kolskiego film, kiedy główna bohaterka jest wciągnięta, taka dziewczynka wciągnięta w sen brata Zdrówko, takiego świętego mnicha, taki trochę to kapucyński typ jest. I ten brat Zdrówko tam spotyka świętego Huberta we śnie, rozmawia z nim i potem zaczyna obmywać nogi tej dziewczynce, a potem dziewczynka mówi: kaczka też, i podsuwa kaczkę, a brat Zdrówko pokornie myje też kaczce jej łapki. Wlał wodę do miednicy i zaczął obmywać uczniom nogi oraz wycierać je płóciennym ręcznikiem, którym był przepasany. Gdy podszedł do Szymona Piotra, on go powiedział: Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Zobaczcie, czemu Szymon tak się rzuca? Bo Szymon nie odkrył jeszcze radości ze służby. Szymon trochę tam chciał być taki najważniejszy w tej ekipie. On tak myślał o sobie, że właśnie nikt tak jak ja nie kocha Jezusa. Nikt tak jak ja. A tam oni się starają, wiadomo, nie? No ale co to tam im wychodzi? No to dziadostwo. Nikt tak jak ja nie kocha. I on bardzo pielęgnował w sobie takie przekonanie, dlatego też po tym, jak się zaparł Chrystusa i po zmartwychwstaniu, Jezus zadaje mu pytanie: Piotrze, czy naprawdę miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Tak w świetle faktów. To powiedz, czy naprawdę dalej utrzymujesz, że kochasz mnie więcej niż ci? Dlatego Piotr, który nie czuje tego ducha służby jeszcze, on się czuje skrępowany przy Jezusie, który jest sługą, przy Bogu pokornym. Ten gest umycia nóg jest gestem bardzo pięknym, bo to jest gest, który nie jest pokutny. Jezus mówi: wy jesteście czyści. To nie jest gest pokutny. To nie jest coś takiego, gdzie Jezus mówi: jesteście skalani grzechem i teraz muszę was oczyścić. On mówi: wy jesteście już czyści dzięki słowu, które powiedziałem do was, ale macie stopy poprzez stąpanie po ziemi, które potrzebują być umyte, potrzebują być tak naprawdę jakby odświeżone. Zobaczcie, znowu to jest ten rodzaj postawy sługi, że on chce, żebyśmy się poczuli dobrze. On jak mówi: choć bądź ze mną na modlitwie, to on mówi: chcę ci umyć nogi. Wiem, że jesteś zmęczona, to za chwilę tak powiem. Wiem, że ci się chce spać, wiem, że to był dzień wymagający. Chcę ci teraz ulżyć. Spokojnie się odpręż, usiądź, dawaj nóżki, a ja ci je obmyję. Wiecie, w tamtej kulturze te nogi były po prostu okurzone bardzo. I tu chodziło nie tylko o higienę, ale właśnie o ulgę i przyjemność. Bo to było coś, co poprzedzało ucztę. Tak? Czyli że za chwilę będzie uczta, no to oczywiście myjesz ręce, żeby jeść czystymi rękami, i myjesz nogi, żeby móc spokojnie, z taką ulgą i radością być na tej uczcie. Więc on jest sługą naszego wzrostu. On jest sługą naszego zbawienia. On jest sługą naszej radości. Święty Paweł, który dobrze poznał Jezusa, w liście do Rzymian napisze My nie chcemy nad wami panować. Chcemy być sługami waszej radości. Tak powie Paweł. Czujecie to? Dlaczego tylu ludzi zgorszyło się Kościołem? Myślę, że jednym z głównych powodów to jest spotkanie pysznych, pyszałkowatych, aroganckich, butnych i hamowatych chrześcijan. A już najbardziej, jeśli to jest duchowne. Wiecie, ludzie wybaczą nawet zdradę celibatu. Nawet jak ma po prostu jakiś pociąg do kasy i się nie potrafi opanować. Nie? Jest pod tym, ale jeżeli jest, wiecie, takim aroganckim, wyniosłym, butnym, pełnym pychy człowiekiem, który traktuje jak śmiecia, to ludzi rani do samego serca, do głębi. Dlaczego? Bo to jest dokładna odwrotność tego, kim jest Jezus. To jest dokładna odwrotność. I każdy, kto trochę posmakował Ewangelii i chciałby nią żyć, to właśnie chciałby doświadczać tej życiodajnej pokory, tej życiodajnej służby. Skoro taki jest nasz Pan i nagle pojawia się sługa, który ma gębę pełną pobożnych frazesów, a zarazem upokarza swojego brata, jak mówi psalm, zasiadwszy, przemawiasz przeciw bratu, znieważasz syna swojej matki, to jest coś, co po prostu jest tak w poprzek Ewangelii, że się w ogóle nie dziwię, że jeśli kogoś to spotkało, to nie tylko on sam, ale też potem innym i swoim dzieciom i wnukom jakby zaszczepia taką niechęć do instytucji Kościoła. Mówiąc o Jezusie, który jest sługą, i będziemy już kończyć po to, żeby pobyć z Nim tutaj, trzeba powiedzieć o tej takiej najtrudniejszej Jego służbie, najtrudniejszym odcinku Jego służby, którym było wejście w ten najciemniejszy świat, najbardziej brudny, najbardziej raniący, którym był nasz grzech. I Izajasz, którego będziemy czytali też podczas Triduum Paschalnego, on jest tym, który zapowiadał sługę jako ukrzyżowanego Zbawiciela. Bo na krzyżu właśnie stało się to, o czym mówi Izajasz. Oto się powiedzie mojemu słudze. Będzie wywyższony i wyniesiony, ale na krzyżu. Wzniesie się bardzo wysoko. Podobnie jak wielu patrzyło na niego ze zgrozą, tak zniekształcony i niepodobny do człowieka był jego wygląd. A jego postać niepodobna do ludzi. On jeszcze głębiej się uniżył. Nie tylko stał się podobnym do ludzi, ale stał się aż niepodobny do ludzi w swoim uniżeniu, po to, żeby uleczyć nasze niepodobieństwo do Boga. Żeby tam, gdzie jest najgłębsze zagubienie człowieka, największe oddalenie, ta choroba, którą nazywamy grzechem, ta niewola, którą nazywamy grzechem, on stał się niewolnikiem właśnie tam, aby rozsadzić od środka to miejsce zniewolenia, aby wstąpić do samych piekieł jako sługa naszego zbawienia i poprzez zmartwychwstanie wyzwolić nas z tej niewoli. Królowie zamkną przed nim swoje usta, bo ujrzą coś, o czym im nie mówiono i zrozumieją coś, o czym nigdy nie słyszeli. Nigdy nikt nie słyszał, że Bóg tak bardzo